Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.
Witam Państwa w audycji ekumenicznej Razem w drodze. Dzień dobry, Anna Rębas. We Wrocławiu w tygodniu odbyły się dwudniowe obchody 60-lecia orędzia biskupów polskich do niemieckich. W wydarzeniach wzięli udział hierarchowie Kościoła katolickiego i przedstawiciele władz obu krajów. 60 lat temu, 18 listopada 65 roku, polscy biskupi wystosowali orędzie do biskupów niemieckich. Stało się ono sławne z powodu słów o wzajemnym wybaczeniu. Podpisało je 34 polskich biskupów, wśród nich kardynał Stefan Wyszyński i biskup Karol Wojtyła. Autorem tekstu i inicjatorem listu był arcybiskup wrocławski Bolesław Kominek. Niemieckim biskupom list został wręczony 18 listopada 1965 roku podczas Soboru Watykańskiego II. W tym jak najbardziej chrześcijańskim, ale i bardzo ludzkim duchu wyciągamy do Was, siedzących tu na ławach kończącego się Soboru, nasze ręce oraz udzielamy wybaczenia i prosimy o nie, brzmi słynne zdanie z listu. List ten był pierwszą historyczną inicjatywą zmierzającą do pojednania i ułożenia stosunków między Polakami i Niemcami po II wojnie światowej. Inicjatywa polskich duchownych spotkała się ze zdecydowaną krytyką władz komunistycznych. Władze nazywały list zdradą narodową. Między innymi organizowały propagandowe wiece, na których potępiano polskich biskupów. W odpowiedzi niemieccy biskupi przesłali swój list do polskich hierarchów 5 grudnia 1965 roku. We wtorek, 18 listopada, 60 lat po tym geście, podczas konferencji we Wrocławiu, przewodniczący konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda podkreślił, że list polskich biskupów i odpowiedź niemieckich były czymś znacznie większym niż tylko chrześcijańskim gestem, aktem odwagi czy wiary i moralnej wyobraźni. Były gestem proroczym, niosącym w sobie potężną moralną siłę, który wyprzedzał swój czas, otwierał zranione wojną narody na Ducha Świętego. Zapoczątkowywał proces pojednania między narodami naznaczonymi doświadczeniem wojny. A tym samym stawał się zaczynem przyszłej jedności Europy, mówił arcybiskup Wojda. Szef konferencji Episkopatu Niemiec, biskup Georg Betzing, ocenił, że wymiana listów była kamieniem milowym w historii Kościoła, którą biskupi polscy rozpoczęli z zadziwiająco odważną inicjatywą. Papież Leon XIV na 9 dni przed pielgrzymką do Turcji i Libanu stwierdził, że w przyszłym roku chciałby podróżować. Wśród miejsc, które chciałby odwiedzić, wymienił Fatimę w Portugalii, Amerykę Południową, Argentynę, Urugwaj i Peru, a także Meksyk. Szczególnie bliskim dla niego krajem jest Peru, gdzie przez wiele lat był misjonarzem. Argentyna z kolei to ojczyzna jego poprzednika, papieża Franciszka, której ten w czasie 12 lat pontyfikatu nigdy nie odwiedził. 20 grudnia, po latach intensywnych prac konserwatorskich, nawa południowa Bazyliki Świętego Mikołaja w Gdańsku zostanie ponownie otwarta dla wiernych. W 2018 roku wykryto tam poważne uszkodzenie konstrukcji. Przeor klasztoru dominikanów w Gdańsku, ojciec Michał Osek, podkreślił, że grudniowe otwarcie nawy będzie wyjątkowym wydarzeniem w wielu wymiarach. Po pierwsze, otwieramy całą przestrzeń świątyni. Nawa południowa była niedostępna przez 6 lat i kilka miesięcy, więc to będzie duża zmiana dla oka, ale także dla akustyki i muzyki. Ponadto tegoroczną pracą zamykamy etap ponoszenia konsekwencji awarii konstrukcji, która wystąpiła w 2018 roku, podkreślił przeor. Zasadniczym elementem były badania, które pozwoliły określić przyczynę osiadania filarów Bazyliki Świętego Mikołaja. Następnie rozpoznano kilka problemów konstrukcji obiektu. Mieliśmy zszywane szczyty kościoła, przeprowadziliśmy też w dwóch etapach naprawę sklepień nawy południowej, które były zniszczone po osiadaniu filarów. Tegoroczne prace obejmowały m.in. wzmocnienie gruntu przy fundamentach dwóch filarów oraz odtworzenie posadzki nawy, tłumaczył przeor.
Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.
W Kościele katolickim istnieje wiele różnorodnych wspólnot, które odgrywają kluczową rolę w życiu religijnym i społecznym wiernych. Wspólnoty te różnią się strukturą, celem i działalnością, a ich głównym zadaniem jest wspieranie wiernych w ich drodze do Boga. W Polsce wspólnoty te stają się miejscem, gdzie ludzie mogą rozwijać swoją wiarę, nawiązywać nowe relacje i angażować się w działania charytatywne. Jakie są najpopularniejsze grupy w Polsce i jak można do nich dołączyć? Spytajcie o to w swoich parafiach, porozmawiajcie ze swoimi rówieśnikami, na pewno wskażą Wam drogę. Wspólnoty katolickie oferują nie tylko duchowe wsparcie, ale także możliwości rozwoju osobistego i budowania silnych więzi społecznych. Doroczne spotkanie takich wspólnot i grup modlitewnych z całej Polski odbyło się w Zamościu. Ciepło przyjęci zostali też członkowie wspólnoty Przymierza Gwiazda Betlejemska z Żukowa. Zapraszam Państwa teraz do rozmowy z Ewą Konkol, uczestniczką tego wspólnotowego spotkania.
Konferencja Berit, czyli po hebrajsku przymierze, to konferencja wspólnot przymierza, które będąc częścią większej całości, jaką jest Kościół, spotyka się raz w roku w jakimś miejscu, tym razem to była Zamość, gdzie spotykając się rozmawiamy na jakiś temat, który nas nurtuje, dotyczy. W tym roku 3 dni spędzając w Zamościu poświęciliśmy na to, żebyśmy zobaczyli, w którym miejscu dzisiaj jest Kościół.
A w którym miejscu jest ten Kościół?
No właśnie Karol Sobczyk przedstawił nam taką wizję Kościoła, gdzie kończy się czas zmian w Kościele, a zaczyna się zmiana epoki. To znaczy, kończy się era chrześcijańska, a zaczyna się era apostolska. Czyli krótko mówiąc, postawił nas w sytuacji dziejów apostolskich, gdzie cały świat dookoła jest, nazwijmy to językiem biblijnym, pogański. Natomiast 12 szaleńców, którzy uwierzyli Jezusowi, rozpoczyna proces transformacji świata. I oni swoim świadectwem zachęcali ludzi do tego, żeby przyjrzeć się Jezusowi, przyjrzeć się tej nauce, no i w konsekwencji przyjąć tą naukę. Więc to są czasy apostolskie, czyli nasze świadectwo, nasze życie, nasze głębokie doświadczenie Bożego prowadzenia, Bożej obecności, Bożej miłości jest tym, co ma ten świat właśnie teraz zachęcać do pójścia za Jezusem.
Oczywiście wszystkich nie zachęcimy i wszystkich do takiej wspólnoty nie zapiszemy, bo to jest naturalne. I ci, którzy na przykład słuchają nas teraz i myślą sobie o tym, co się dzieje w polskim kościele, to na pewno tak głęboko nie rozgraniczają, nie sięgają, nie oceniają, nie analizują tej kościelnej rzeczywistości, jak na przykład osoby, które są bardzo świadome swojej wiary i swojej duchowości, tak jak na przykład ty, prawda? Co byś powiedziała, co byś radziła takim osobom, które chodzą co niedzielę na mszę na przykład i podczas największych świąt w Polsce katolickich są u spowiedzi, chrzczą swoje dzieci, posyłają do bierzmowania i na tym poprzestają i jakby nie chcą nic więcej, a jednocześnie czują się czasami, nie tak rzadko, recenzentami tego, co się w Kościele dzieje. Co byś na przykład powiedziała, gdyby ci powiedziano nagle, że oni wolą pozostać na powierzchni tego, co się dzieje w Kościele?
Ja bym powiedziała, że to wspaniale. Dlatego, że oni są cudownymi ludźmi, którzy zostali ukształtowani gdzieś tam w pewnym momencie i myślę, że to jest coś pięknego, ponieważ kochają, mówią, robią, żyją tak, jak zostali ukształtowani. I to jest wspaniałe, że mają swoją tożsamość, że mają swoją drogę, że mają swoje jakieś przemyślenia, że tak naprawdę robią to, co robią, ponieważ my żyjemy też w rzeczywistości, która stara się powiedzieć, że jak nie jesteś taki jak ja, to jest źle. Jesteś gorszy, tak? A dla mnie to są po prostu osoby, które są no, piękne swoim życiem i swoim świadectwem, ponieważ są wierne, są wierzące. Ja się z tego cieszę. Natomiast inne jest pytanie, jeśli chodzi o kolejne pokolenia, jak tutaj się zachować, co im przekazać, co im powiedzieć, żeby one zechciały w ogóle usłyszeć cokolwiek na temat Bożej obecności. I myślę, że to pytanie jest takie bardziej intrygujące, bo ci ludzie mają już pewien skarb, ci ludzie mają już pewną rzeczywistość, ci ludzie już są w jakiś sposób ustawieni w stosunku do prawdy istnienia Boga i tego, jak powinni funkcjonować. Natomiast myślę, że to bardziej jest pytanie o kolejne pokolenia, które po prostu przyjdą. Dlatego ja mogę tylko powiedzieć, że mogę czerpać z tych ludzi, mogę patrzeć na ich doświadczenie, na ich wiarę, podziwiać, że nie wiem, 30, 40, 50 lat są wierne tej drodze, w której chodzą.
A co ciebie skłania do tego, żeby wsiąść w pociąg, pojechać do Zamościa, wziąć udział właśnie w takiej konferencji i uczestniczyć w niej, bo to pewnie kilka dni, mnóstwo gości, kogo wysłuchaliście, co zostało w tobie, co przywiozłaś tutaj do Gdańska, podziel się z nami. No, nie byliśmy w Zamościu, niestety.
Przepiękne miasto. Oprócz tego, że mieliśmy możliwość właśnie zwiedzania miasta zamojskich, spędziliśmy 3 dni na konferencjach. Uczestniczyliśmy w 3 panelach. Oprócz tego, wiadomo, najważniejsze były rozmowy w kuluarach, gdzie poznawaliśmy się. Z częścią już się znamy bardzo dobrze, ponieważ te 4 spotkania już pozwoliły nam zaprzyjaźnić się z wieloma osobami. Właśnie tematy konferencji, oprócz wymienionej tutaj Karola Soczyka o miejscu tego punktu, w którym jest Kościół, było jeszcze spotkanie, które nam opisywało problem jakby wypalenia takiego i zawodowego, i liderskiego, więc jak w grupach pozyskiwać ludzi do kontynuacji liderstwa. W jaki sposób nie zajechać się, mówiąc kolokwialnie, jako lider, jako dyrektor, jako prowadzący, w jaki sposób dzielić pracę, jak to wszystko ogarniać, żeby wszyscy byli w to zaangażowani, a nie tylko jedna osoba.
No okazuje się, że sama wiara nie wystarcza.
Sama wiara nie wystarcza, tak. To musi być, jesteśmy ludźmi. I tu jest też sporo takich, no, punktów stycznych po prostu. To nas łączy ze wszystkimi innymi miejscami w funkcjonowaniu człowieka. I te wszystkie momenty związane z trudnościami, z przekazywaniem chociażby sprawowania właśnie takiego liderstwa, tak? To też dotyczy Kościoła bardzo mocno, bo przecież tak naprawdę wszyscy jesteśmy liderami. Czy to w rodzinie, czy to w grupach, czy to w Kościele, posługując w różnych sytuacjach. Tak naprawdę wszyscy jesteśmy liderami. Czy jako mama, czy jako lider grupy, czy lider wspólnoty. No każdy z nas podlega tym samym sytuacjom, więc dostaliśmy taki pakiet informacji. No i też a propos właśnie tego, jak szukać następców liderów, jak szukać w młodym pokoleniu tych, którzy po nas będą chcieli zajmować się prowadzeniem wspólnot.
A wy też, jako wspólnota z Gdańska, mieliście okazję podzielić się swoimi doświadczeniami? Też jest taka szansa stworzona dla was podczas takiej konferencji?
Tak. Pierwszą rzeczą to jest właśnie panel dyskusyjny, gdzie przy panelu zawsze osoba prowadząca prosi wszystkich liderów wspólnot, które są na takim spotkaniu. Tym razem było 9 wspólnot, więc mieliśmy 9 takich liderów, którzy nam opisywali sytuację w swoich wspólnotach. Mieliśmy też taki moment, kiedy każdy przedstawiał, w jaki sposób ta wspólnota jest zorganizowana. No oczywiście są bardzo duże podobieństwa z niewielkimi różnicami. No i to, co nam pokazało, to co bardzo mnie osobiście cieszy, to, że jesteśmy w sercu Kościoła, że to wszystko, co się dzieje u nas, to wszystko dzieje się też w tych samych wspólnotach.
Ewo, trzeba być członkiem takiej wspólnoty, żeby zapisać się i uczestniczyć w tego typu konferencji? Czy można przyjechać, nie będąc jakby w jakiejś wspólnocie? Jeżeli ktoś usłyszy naszą teraz rozmowę i pomyśli sobie, chciałbym posłuchać takich właśnie wystąpień, wziąć udział w takich panelach, posłuchać tego, co mają do powiedzenia, ale jeszcze nie jestem przekonany do tego, żeby być w jakiejś wspólnocie, no bo takie bycie w wspólnocie też coś ze sobą niesie, prawda? To nie jesteśmy bierni w takiej wspólnocie, ale ktoś zwyczajnie chciałby zobaczyć, czy to jest dla niego. To jest w stanie tam pojechać, zapisać się, odnaleźć tak. Was na stronie?
Tak, tak, ponieważ nawet na tym ostatnim spotkaniu też były takie osoby. Hmm. One też szukają jakby swojego miejsca w Kościele i też przyjechały, zadawały pytania, rozmawialiśmy z nimi w kuluarach, więc jest to miejsce, gdzie można też przyglądać się wspólnotom przymierza, jak to w ogóle funkcjonuje, jak to wygląda, z czym to się wiąże, jakie są zasady. I na tym spotkaniu jest fajnie, bo można zobaczyć właściwie przegląd większości wspólnot, które są w Polsce, większości wspólnot przymierza.
Czy można to traktować jako taką formę duchowych rekolekcji, jakiejś duchowości, czy przed tym czasem, który nas czeka, Boże Narodzenie, święta, to jest taki moment, kiedy wy się możecie zatrzymać, spotkać, przeanalizować parę rzeczy, na które być może nie ma czasu w ciągu roku?
Właśnie dlatego tam jedziemy. Właśnie dlatego się spotykamy, bo to jest troszkę dla nas też takie zobaczenie właśnie, w którym miejscu jestem, w którym miejscu nasza wspólnota jest, jeśli chodzi o Kościół, właśnie o to, co się tam dzieje.
I w którym momencie ty jesteś też.
Tak, tak. Te 3 wymiary. Kościół, tak. Wspólnota, ja. I w tym momencie właśnie możemy nie tylko spędzić czas na wspólnej modlitwie, na tym rysie charakterystycznym, który jest wspólnot przymierza, czyli modlitwa, uwielbienie, ale też właśnie na takich rozważaniach, na przykładaniu takiego pionu do własnego sumienia, do własnego życia, do tego, co wspólnota robi i zobaczenie właśnie, które elementy wymagają naprawy, ponieważ tam też dużo czasu poświęcamy na to, co u nas jest, czego brakuje, w którą stronę powinniśmy iść, z czego zrezygnować. Też bardzo ładnie to widać, które działania dają dobre efekty, a co jest nam niepotrzebne bądź szkodliwe. I też zobaczyliśmy na przykład, że bardzo mocno grały w nas te tematy synodalne. Ten element związany z wprowadzeniem do kościoła właśnie młodzieży, roli kobiet, w ogóle roli świeckich. To są tematy, które gdzieś widzimy, że one bardzo mocno w nas pracują.
Mają potencjał.
Mają duży potencjał i dużo się będzie w tych tematach zmieniać.
Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.
O tym, co jest wspólne dla katolików i protestantów, łatwo mówić. Trudniej mówić o tym, jakie są różnice. I właśnie na ten temat powstała książka Katolik, protestant, jakie są różnice, którą napisał Paweł Bartosik, pastor Ewangelicznego Kościoła Reformowanego w Gdańsku. Z autorem rozmawia Alicja Samolewicz-Jeglicka.
Dlaczego akurat temat różnic między katolikami a protestantami był takim przyczynkiem do powstania książki?
Przyczyn było kilka. Po pierwsze, wiąże się to z Dniem Reformacji, czyli chcieliśmy na tę okazję też coś wydać jako wydawnictwo Trinity. Po drugie, bardzo dużo ludzi pyta w różnym kontekście, czy to w osobistych rozmowach, w pracy, w kościele. Podchodzą ludzie i pytają, czym się różnicie od kościoła rzymskokatolickiego. Po trzecie, mam wrażenie, że w tym temacie jest dużo tematów tabu, albo że ludzie po prostu unikają pewnych kwestii, które nas różnią, bo wiadomo, przyjemniej jest rozmawiać o tym, co nas łączy, niż co nas dzieli. No ale po czwarte, właśnie mi się wydaje, że brakuje też w tej dyskusji katolicko-protestanckiej takiej pewnej, no i uczciwości w wyrażaniu stanowiska drugiej strony, zrozumieniu, słuchaniu wzajemnego. Często to są takie dyskusje bardzo emocjonalne wręcz, kiedy jedna drugą stronę oskarża wręcz o jakieś poważne herezje i unikamy się wzajemnie. Więc tego typu publikacja na temat różnic, ona w zamyśle moim jako autora nie służyła temu, żebyśmy jako chrześcijanie z różnych nurtów kościoła oddalali się od siebie, podkreślając różnice, a raczej tak jak w tej książeczce jest to zaznaczone, że uczciwe artykułowanie różnic i wzajemne słuchanie raczej powinno służyć niwelowaniu tych murów właśnie poprzez to, że chcemy budować razem na fundamencie Słowa Bożego.
Czy są różnice, których nie da się jakoś zebrać, pogodzić? Są trudne do rozmowy później na przykład?
Są trudne, może nie do rozmowy, bo rozmawiać o tym zawsze możemy, ale są trudne.
No ale są niektóre tematy, które wzbudzają te emocje bardzo szybko.
Tak, są. Są takie tematy i są nie do pogodzenia bardzo często. Zaczynając od kwestii, takie trzy najbardziej oczywiste, no to po pierwsze kwestia autorytetu, czyli kto, co jest najwyższym punktem odniesienia, jeżeli pytamy, co jest Słowem Bożym, gdzie się udać, jeśli chcę posłuchać Słowa Bożego, no to tutaj protestanci jasno i twardo stają na stanowisku, że Pismo Święte, całe Pismo Święte i tylko Pismo Święte jest natchnionym, nieomylnym Słowem Bożym. Natomiast Kościół rzymskokatolicki oczywiście szanuje, wyznaje też autorytet Pisma Świętego, dodając jednakże, że Słowo Boże znajduje się w Piśmie Świętym oraz w tradycji Kościoła. Protestanci mówią, że tradycja jest o tyle cenna i dobra, o ile zgadza się z Pismem Świętym, że powinniśmy szanować tradycję, nauczanie Kościoła minionych wieków, ale nie powinniśmy wynosić czy uświęcać tradycji, jak w Kościele katolickim. To jest pierwsza kwestia nie do pogodzenia, bym powiedział. Po drugie, kwestia usprawiedliwienia, czyli w jaki sposób mogę zostać uznany za sprawiedliwego w Bożych oczach. I Kościół rzymskokatolicki oczywiście mówi o konieczności wiary, ale dodaje jednakże rolę również naszych uczynków, czyli jak to się mówi, łaska boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna. Natomiast protestanci mówią, że łaska boska jest do zbawienia w pełni wystarczająca. Czyli protestanci mówią, że nie jesteśmy w stanie współpracować z Bożą łaską, bo wyłącznie Bóg nas zbawia poprzez wiarę. Martwy Łazarz, żeby wyjść z grobu żywym, nie był w stanie, nie mógł współpracować z Panem Jezusem. To było ożywcze słowo Chrystusa, którego wyprowadziło na wolność. Czyli tutaj protestanci mówią o zbawieniu poprzez całkowitą Bożą łaskę, gdzie uczynki są owocem przemienionego życia. No i w końcu trzecia różnica to jest też taka bardzo emocjonalna, chociaż dla protestantów nie jest to jakaś nauka pierwszorzędna, no to jest kwestia Marii i świętych. W wielu rozmowach mam taki odzew, że po prostu Maria jest bardzo ważna dla rzymskich katolików. Tu podkreślamy, że dla nas oczywiście też, dlatego sprzeciwiamy się kultowi maryjnemu, mówiąc, że szanujemy Marię, chcemy ją naśladować w jej pokorze, jej wierze. Żadna kobieta, żadna inna kobieta nie miała takiego przywileju jak Maria, czyli urodzenia i wychowania Syna Bożego, jest wyjątkową łaską obdarzona, ale nie jest dla protestantów obiektem kultu. Modlimy się wyłącznie do Boga w Trójcy Jedynego.
Łatwiej mówić o tych rzeczach, które łączą.
Łatwiej mówić o rzeczach, które łączą, i w książeczce też to jest zaznaczone. Łączy nas wiara w Trójcę Świętą, w bóstwo Pana Jezusa, natchnienie Pisma Świętego, orzeczenia starożytnych soborów. Także wyrastamy, można powiedzieć, z tych samych korzeni i myślę, że to jest bardzo ważne, bo to nie jest tak, że nie wiem, wierzymy w innych bogów. To jest, ja bym powiedział, ten sam Kościół. Są pewne różnice, tak jak w Izraelu mieliśmy królestwo po podziale na północne królestwo i południowe królestwo, ale razem tworzyli lud Boży, mimo że no, ten podział był. Tak samo jeśli chodzi o Kościół, myślę, że pojęcie Kościoła powszechnego jest o wiele szersze niż, nie wiem, czy katolicyzm, czy protestantyzm, czy prawosławie.
Dla kogo to jest książka?
Dla każdego, kto chciałby się zapoznać z takimi podstawowymi różnicami między katolicyzmem a protestantyzmem. Myślę, że uczciwie wyartykułowane, bo nie są to jakieś moje przemyślenia w tym sensie, że nie wyciągam, nie wiem, nie wyssałem z palca na przykład stanowiska rzymskokatolickiego, ale tam odnoszę się do nauczania i cytuję nauczanie soborów, synodów oraz jest wiele cytatów z katechizmu Kościoła katolickiego. Także na bardzo podstawowym poziomie zachęcam, to jest dla wszystkich. Książeczka nie jest długa, ona ma 47 stron raptem. Mhm. Natomiast wiadomo, jeżeli ktoś chciałby sięgnąć po bardziej pogłębioną wiedzę, no to są już bardziej specjalistyczne publikacje
na ten temat. Ale to taki pierwszy krok? To
tak.
Sięgnięcie.
Pierwszy krok, i to chyba bym powiedział dla każdego, nawet tych, którzy coś tam wiedzą, ale chcieliby jednak na przykład dojść do źródeł nauczania, czy Kościoła katolickiego, czy poszczególnych nurtów w Kościele protestanckim.
W audycji ekumenicznej Razem w Drodze dziś to już wszystko. O 8:40 zapraszam jeszcze Państwa na moją audycję Ścieżki Wiary. Do usłyszenia. Tymczasem kłaniam się, Anna Rębas.